witam Was w sierpniowym odcinku podcastu ADH Dziewczyny. Dziś mam dla Was kolejną rozmowę z serii online, dlatego że moja gościni, Weronika Molińska, obecnie mieszka w Curychu. Weronika ukończyła dzienne studia z psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła też szkołę doktorską na Akademii Pedagogiki Specjalnej, a co ciekawe, ma dopiero 26 lat. Jest psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie 4-letniej specjalizacji. Aktualnie pracuje pod stałą superwizją jako psychoterapeutka, interwentka kryzysowa, psychoedukatorka i trenerka umiejętności psychospołecznych, a własną diagnozę ADHD dostała w zeszłym roku. Kiedy zapytałam Weroniki, jak to się stało, że została psychoterapeutką, odpowiedziała, że wiele lat temu obejrzała film Serce nie sługa, w którym terapeutkę gra Meryl Streep i stwierdziła, że ta praca terapeutki jest fascynująca i to będzie jej droga. Ale jak ta droga dokładnie wyglądała u Weroniki, dowiecie się już od niej samej z rozmowy. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Skończyłam też fotografię w Łódzkiej Szkole Filmowej. Na temat ADHD kobiet natknęłam się stosunkowo niedawno, bo 2 lata temu słyszałam pierwszy podcast, a potem chciałam wiedzieć więcej i więcej. W zeszłym roku mój brat bliźniak dostał diagnozę i poczułam wtedy, że czas się temu i sobie przyjrzeć bliżej. I tak zaczęłam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas, a ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Na koniec chciałabym jeszcze przypomnieć, że odcinki wrzucam regularnie w czwartki co 2 tygodnie. Kolejny odcinek zaplanowany jest na 24 sierpnia, a daty publikacji rozmów znajdziecie zawsze w opisie na Instagramie. Serdecznie zapraszam do słuchania, komentowania, dzielenia się przemyśleniami, ale też do wsparcia podcastu finansowo poprzez serwis Buy Coffee Tu, / ADH Dziewczyny. Dzięki temu będę mogła działać dalej i przygotowywać dla Was rozmowy na najwyższym poziomie. A teraz zapraszam. Cześć Weronika.
Cześć.
Jesteś psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie 4-letniej specjalizacji. Kończysz doktorat, a masz dopiero 26 lat. Opowiedz proszę, jak do tego doszłaś i jak wyglądała Twoja ścieżka edukacji związanej z psychologią?
A to jest właściwie bardzo krótka i długa jednocześnie historia. Ja byłam w szkole artystycznej, to jest mój drugi zawód. Jestem wiolonczelistką i cała moja rodzina jest związana z muzyką, więc ja też byłam przekonana, że będę grała. Ale czy na instrumencie, czy na scenie, to jakby jako aktorka to się miało okazać. Wszystko szło jakby w tą stronę, potem miałam trochę prywatnych jakby zawirowań, o których pewnie nie chcę teraz jeszcze mówić i dlatego zdecydowałam się, że jakby, no nazwijmy to, potrzebowałam przerwy od tej artystycznej strony mojego życia. I oczywiście ona trwała krócej niż mi się wydawało, bo jak całe życie w tym jesteś, to potem nie da się jakby z tego zrezygnować, ale wtedy bardzo jakby byłam przekonana, że będę tą czarną owcą rodziny, która po prostu pójdzie w naukę i tak jak Kangu Mrożka po prostu, tam jest ten taki fajny cytat, że tam nie wiem, mając to dziecko w łonie, biegałam po łące i śpiewałam Bacha, myśląc, że on będzie artystą, on chce być lekarzem, nie? Jakby to ja jestem tą czarną owcą w tej mojej artystycznej rodzinie. Bardzo się cieszę, że podjęłam tę decyzję, bo ona jakby była najlepszą, jaką mogłam podjąć i gdybym była jeszcze raz w tym samym miejscu, to pewnie z jakimś bólem serca, no bo tęsknię się do tej artystycznej strony, żeby ona była głównym kawałkiem, to dalej podjęłabym taką samą, a było to...
A kiedy to było? To był koniec liceum? Czy to właśnie już było...
Na maturze, dokładnie. Ale moje pierwsze zainteresowania tą psychologią były dużo, dużo, dużo wcześniej. Pamiętam to jak dziś, jak oglądałam jakieś filmy, w których był ten wątek terapeutyczny. Najbardziej w pamięci mam film, który ma bardzo kiczowaty tytuł, polski Serce nie sługa, gdzie terapeutkę gra Meryl Streep i w ogóle... No jakby o czym jest ten film, to jest drugorzędna sprawa, ale pamiętam swoje wrażenie, że mi się wydawało to jako w ogóle taka niesamowita praca, w ogóle jakiś w ogóle, nie wiem, no poziom pracowania dla NASA, nie? To było tak, coś tak bardzo dla mnie nieosiągalnego wtedy w mojej głowie i tak bardzo ponad tym, co ja mogę robić i teraz nagle no, minęło tam pewnie jakieś 13-15 lat od tych moich myśli i halo, jestem tu i to robię. A jak byłam przy tym wyborze tej matury, po maturze już tych przedmiotów, ja tam całkiem bardzo dobrze zdałam tą maturę, miałam jeszcze jakieś olimpiady, więc wiedziałam, że się gdzieś dostanę. Miałam zresztą te indeksy, więc się nie bałam, ale no bardzo chciałam podjąć właściwą, dobrą decyzję, jaką to na świetną perfekcjonistkę przystało. Trzeba było podjąć jedną, bez żadnego błędu, bez możliwości zmiany, prawda? Tak to moja głowa wtedy widziała. I pamiętam, jak z moim partnerem, z którym zresztą jestem do dzisiaj, siedzieliśmy u mnie w pokoju i on powiedział, idź na tą psychologię, jak ona ci się tak podoba. A ja w ogóle, ja go wyśmiałam wtedy, że w ogóle co on mówi, że w ogóle jaka psychologia, no bo miałam gdzieś tą podaż taką w głowie rodzinną, że to jest jakby mało lukratywna praca, że tak powiem. I teraz sobie myślę z perspektywy osoby, która trochę lizna tej pracy artystycznej zawodowo i pracuje jako ten psycholog, no to jeśli coś jest mało dochodowe, to na pewno psychologia nie jest tą, która jest mniej dochodowa z tych dwóch opcji.
Ani też myślę mniej kreatywna, bo tak naprawdę, żeby być psychologiem, też trzeba się wykazać dość sporą kreatywnością. Jakby każdy przypadek jest inny.
Tak, to cały czas trzeba ten proces i protokół dostosowywać do osoby. Jest taki znany cytat, że leczymy człowieka, a nie jego objawy czy zaburzenie. Więc cały czas to ma być terapia na miarę tej osoby, a nie na miarę tego zaburzenia. Trochę jak krawiec, mi się wydaje.
I poszłaś wtedy na Uniwersytet Warszawski, tak, żeby dokładnie. Tutaj wrócić.
Tak, poszłam na ADHD, prawda? Poszłam na Uniwersytet Warszawski i dałam sobie tę szansę, zdecydowałam się. Czegoś mnie imponowało to, że ten Uniwersytet Warszawski jest jedynym w całej Polsce, na który nie można się dostać z olimpiady. To znaczy na wszystkie inne dostaje się indeks, a tutaj jakiś multigalaktyczny konkurs neurobiologiczny dostała, to też nie, tylko matura się liczy. Więc to mi się wydawało takie fajne. Potem jakby życie oczywiście to bardziej upraszcza i mówi, że wcale ten poziom nie jest taki super i pewnie bym jakoś nie za bardzo chciała być drugi raz na tym UW, mimo że no w tych protokołach, w tych rankingach jest zawsze na pierwszym miejscu, to jakby nie polecam osobiście, chociaż teraz się chyba zmienił program, więc może jest lepiej, mam nadzieję. No i na czwartym roku byłam na wymianie i spędziłam rok w Hiszpanii, też trochę się tak próbując określić. Czy na pewno ta psychoterapia to jest ta druga, którą chcę robić, bo jeśli myślałam o psychologii, tak by nie było innej opcji, żebym ja robiła cokolwiek innego niż tą psychoterapię, bo jak już miałam być jak w tym filmie tą terapeutką, to psychologia miała być tylko drogą do. Co prawda potem jakiś rozsądek trochę mi mówił, że może lepiej pójść w tą taką, jakiś taki, nie wiem, organizational psychology, w jakieś biznesy, że to może będzie jakby prostsze i właśnie bardziej dochodowe. No ale ta wymiana mi to jakoś tak fajnie zweryfikowała i powiedziała, że wcale tego nie chcę. Na piątym roku w końcu, skoro tego nie chcę, to robiłam dwie specjalności naraz, czyli właściwie 2 lata w rok dodatkowo i przed COVID-em chciałam się zarekrutować, żeby się z niczym nie spóźnić, prawda, do szkoły psychoterapii. No i te rekrutacje zazwyczaj są wiosna, jesień i ja chciałam po prostu, jak się obronię czerwiec, lipiec, to żebym od jesieni mogła zacząć. No i przeszłam tę rozmowę kwalifikacyjną, cały czas w pełni przekonana, że ja się jakby próbuję zapisać na to, żeby zacząć pewnie wrzesień, październik.
I czyli już po studiach.
Tak, dokładnie, tak. Już po studiach, po obronie i tak dalej i dostałam wtedy telefon jakoś 2 dni później, że to był poniedziałek, pamiętam, i że się muszę właściwie określić do wtorku, bo tam był, z tego co zrozumiałam, taki próg punktów, które trzeba było przejść, żeby w ogóle można było dołączyć i że jakby nie wszystkie miejsca były w takim razie zapełnione i że ja mam ten próg przekroczony i że jeżeli jestem zdecydowana, to no to mogę zacząć w sobotę. No i to wtedy w ogóle zakręciło mi się w głowie. Ogromna mam wdzięczność teraz dla moich rodziców, którzy mnie bardzo wtedy wsparli, jakby pomogli mi w tym, żeby no biedna studentka mogła robić tą drogą szkołę już od razu. I tak się to potoczyło. Teraz kończę w grudniu, czas leci i oto jestem.
I oto jest tak naprawdę 9 lat za tobą.
Tak.
Doświadczeń no, tak. psychologicznych, staży, wyjazdów. No niesamowite, w sensie super, że tak to poszło, więc teraz mam nadzieję, że wszystkim się rozjaśniło, jak można mieć 26 lat. W sumie no, w grudniu tak mówiłeś, że 27 kończysz, tak. Więc to też zmienia i jakby mieć ze sobą bardzo, bardzo wiele doświadczeń. Odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, bo właśnie chciałam zapytać, czy już w liceum wiedziałaś, ale no już to mamy za sobą. Meryl Streep się przyczyniła. Ale myślę, że czasami tak jest, że jest taka mała rzecz i ona nas tak naprowadza, nie? Na coś, co chcemy, więc...
Z tym drogą polecam ten film, pomimo kiczowatego tytułu. Tam jest Meryl Streep i Uma Thurman. Naprawdę jest na kogo patrzeć.
Prowadzisz teraz gabinet, nazywasz go wędrującym gabinetem psychoterapeutycznym, dlatego że mieszkasz w Zurychu i to jest w większości gabinet online. Powiedz mi, jak w twoim odczuciu ta praca online różni się od pracy stacjonarnie? Jak już przejdziemy przez twoje odczucia, to możesz też się powołać na badania, bo wiem, że na swoim Instagramie zamieszczałaś właśnie posty na ten temat i dane naukowe, więc...
Jasne. Odpowiem najpierw z perspektywy pacjenta, bo ja sama miałam tą przyjemność, że mogłam być w różnych procesach i byłam i stacjonarnie, i online. I jeśli chodzi o merytoryczną stronę, to nie widzę żadnej różnicy, szczególnie w nurcie poznawczo-behawioralnym. Może w przypadku na przykład, nie wiem, zaburzeń odżywiania, jakiejś anoreksji czy agorafobii, gdzie boimy się wychodzić z domu, wtedy ta perspektywa stacjonarna jest potrzebna, no bo mamy ten bodziec, żeby wyjść. Ale generalnie nie ma to, nie ma większych przeciwwskazań, żeby to robić online. Ja w moim procesie wręcz ta terapia online była bez porównania dużo bardziej skuteczniejsza niż ta stacjonarnie, ale to na pewno nie forma na to wpłynęła, tylko wiedza i osoba tej terapeutki.
Relacja terapeutyczna, relacja, którą dokładnie miałaś.
Dokładnie. Jeśli chodzi o szkołę psychoterapii, no to ja też zaczęłam online, no bo był COVID i na początku mieliśmy wszystko online, więc to też pokazywało, że jakby jest to akceptowana forma. Tam też ćwiczyliśmy ze sobą online. Superwizje też są online, czyli znowu jakby to też jest jakby akceptowane. A jeśli chodzi o badania naukowe, no to najstarsze, które znalazłam, to są chyba z 11 roku, które mówią o tym, że treningi CBT-owe są równie skuteczne, w ogóle online'owe, są równie skuteczne co stacjonarne. Jeżeli chodzi o badania dotyczące samej terapii poznawczo-behawioralnej, to jest ich naprawdę sporo. 2014 rok również, 16, czyli dlaczego ja mówię te daty? Z tego powodu, żeby pokazać, że to nie są badania, które były robione po COVID-zie, czyli w momencie, kiedy była pandemia i ludzie w ogóle mieli taki duży krej w tą potrzebę, żeby mieć tą terapię, ale też dużo, dużo przed pandemią, czyli w momencie, kiedy jeszcze w ogóle dla wielu osób wydawało się to nierealne, żeby tak zdigitalizować nasze funkcjonowanie zawodowe i pewnie mi też by się kiedyś nie wydawało, że to jest możliwe. Jak byłam na stażu po tej wymianie w Londynie i tam kilka miesięcy sobie mieszkałam i robiłam staż taki właściwie quasi psychoterapeutyczny, bardziej psychologiczny, zresztą to też było duży powód do tego, dlaczego zdecydowałam się od razu za ciosem pójść na tą psychoterapię, doktorat, no bo oni mi tak bardzo mówili, Boże, Wera, jak jesteś taka zdecydowana, to jakby go for it, nie? Jakby od razu drób, będziesz to miała z głowy, przed 30 będziesz miała wszystko pyknięte, a potem to już tylko będziesz zbierać owoce. I wtedy mi się wydawało to rozsądne, oczywiście wiele kosztów, które trzeba ponieść w tym celu, ale jakby znowu podjęłabym tą samą decyzję. I tam też, jak mieliśmy różne zjazdy i tak dalej, no to wszystko się działo stacjonarnie, bo to były jeszcze czasy przedpandemiczne i pojawiały się pierwsze pomysły, żeby to jakoś w ogóle przenieść na stronę online. Jak ja już w ogóle też skończyłam ten staż, też bym mogła z Polski być online, no to w ogóle były jakieś eksperymenty totalne i też pomimo badań, które pomagały wierzyć w to, że to będzie działać, jeszcze wszyscy byli tacy niepewni. No ale pandemia paradoksalnie pomogła tak naprawdę móc to robić. Ja jestem ogromnie wdzięczna, bo dzięki temu mogę być tu, gdzie jestem, czyli teraz w Szwajcarii. Szwajcaria jest w ogóle dla mnie piątym krajem, w którym mieszkam, czy miałam możliwość sobie pomieszkiwać. I gdyby nie właściwie COVID i to, że dzięki temu wszyscy się otworzyli na tą formę pracy i uczęszczania na terapię, no to byłoby to dla mnie niemożliwe, a podróże i w ogóle jakieś kulturoznawstwo to jest moja ogromna miłość i to też łączy mnie z moim partnerem bardzo, więc no dzięki ci pandemio za takie możliwości.
Tak, i że wszyscy się też przekonali trochę do tego, że i możemy pracować i właśnie uczęszczać na terapię. Pracujesz też z osobami z diagnozą ADHD i przede wszystkim, więc powiedz mi, jak, po pierwsze, zapytamy się, jak doszłaś do swojej diagnozy? Tak, od tego zacznijmy.
Okej, okay, to jest...
Kiedy to było i jak to się wydarzyło w twoim życiu?
To było Ja oficjalną diagnozę dostałam w zeszłym roku, ale kilka miesięcy przed tym miałam taką sytuację w Warszawie z przyjaciółką zresztą ze po fachu ze szkoły psychoterapii. Nie, pozwolę sobie nie powiedzieć, o kogo chodzi, bo ona też jest dość znaną osobą, ale jeśli będzie tego słuchać, to ją serdecznie pozdrawiam, ale nie chcę mówić nazwiska, bo to prywatna sprawa. I jadłyśmy obiad i ona do mnie mówi: Werka, a zrobiłaś sobie DIVE? I DIVE to jest kwestionariusz, narzędzie diagnostyczne dla dorosłych osób z ADHD. I ja tak zatrzymałam ten widelec w drodze do twarzy i mówię: a co sugerujesz, coś? I to miało być pół żartem, pół serio. A ona mówi: nie, 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 nie chodzi mi o ciebie, ja myślę o sobie. Ja mówię: okej, jakby kontynuuj. A ona mówi: no bo ostatnio właśnie robiłam DIVE mojej pacjentce. Zadaję pytanie, ona mówi nie. A ja: kurczę, tak. Następne pytanie, ona znowu nie, a ja znowu tak. Ja mówię: nie, no co ty wiesz, to jest ten tam tak zwany syndrom studenta czy studentki medycyny, tak, czy psychologii, po prostu wszystkie objawy, wiesz. Po prostu
wszystkie choroby naraz, tak. Dokładnie. Wydaje ci się, że cierpisz na każdą z przypadłości.
Tak, jak wygooglujesz, nie, to nagle masz wszystkie objawy. To jest ten case. I ona mówi: no pewnie masz rację. Ale ewidentnie jej głowa cały czas krążyła wokół tej myśli i chciała się tym ze mną dalej dzielić. I gdzieś wychodziłyśmy, nie pamiętam, no w każdym razie ja się szykowałam i tutaj maluję rzęsy, a ona mi za głową mówi: hej, a masz tak? A masz tak? I tak rzuca te objawy, tak jak tam sobie możemy jakieś rolki robić, takie bardzo luźne, w jakiś sposób, nie wiem, gubisz rzeczy, szukasz rzeczy i tak dalej. A ja: o Jezus, no jasne, o Boże, a to nie wszyscy tak mają. I w taki sposób zwróciła moją uwagę na ten temat, że to faktycznie może być również mój problem, bo całe życie byłam przekonana, że to na pewno nie jest mój problem. Dlaczego? Dlatego, że moja mama, no tak po mamach najczęściej dziedziczymy, ale wtedy mi się wydawało, że to jest niemożliwe, bo właśnie moja mama ma tą diagnozę i ja i ona to są z pewnością dwa żywioły. Ja chyba do końca jeszcze nie wiem, jakim żywiołem ja jestem, ale ona jest ogniem, na pewno. To ona to jest ogień. Więc w tym kontraście nie było możliwości, żebym ja mogła mieć to, co ona, bo zupełnie inaczej ten...
Się różniłyście.
Zupełnie inne podtypy tego ADHD mamy, jak teraz się okazuje. Potem zresztą jak moją tą diagnozę dostałam, to ona jakoś tam miała jakiś taki matczyne biczowanie się, że tym bardziej jako osoba z diagnozą ona powinna mieć większą uważność i tak dalej. No ale właśnie przez to, że ja byłam takim raczej w porównaniu z nią spokojnym dzieckiem i tak dalej, no to nie przyszło to do głowy. Cudowni pedagodzy, nauczyciele, lekarze, nikt nigdy nie zasugerował, że to może być opcja. No to jakby wydawało się, że to nie jest to, a potem diagnoza powiedziała, że to jest to. I jak już tak finiszowałam cały ten proces diagnostyczny pani doktor psychiatry, przyszłam do niej i mówię: dzień dobry, jestem no właśnie terapeutką poznawczo-behawioralną na ostatnim roku. Wtedy chyba jeszcze na trzecim i mówię do niej, że zrobiłam sobie DIVE i mam ADHD. No, mówi: no dobra, to brzmi ciekawie, porozmawiajmy o tym. No i żeśmy rozmawiały i na koniec powiedziała, że no nie ma innej możliwości, żeby to cokolwiek innego mogłoby lepiej wyjaśnić to, co się ze mną dzieje i co się dzieje w mojej głowie. Ale to jest jedna wiadomość, ale jest za tym dobra wiadomość. Ja mówię: jaka? Ona mówi: no jeżeli jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, kończysz teraz ten doktorat, bo wtedy jeszcze byłam doktorantką, kończysz ten doktorat, kończysz szkołę psychoterapii, tyle już osiągnęłaś, więc byłaś w stanie dealować z tym ADHD, to znaczy, że już twoja głowa wypracowała świetne mechanizmy, jakby dała mi całą bibliotekę książek do przeczytania, za które jestem bardzo wdzięczna. I mówi: no dobra, to teraz wiesz, szkolisz się i to jest twoja luka, nikt bardziej nie będzie chciał się terapeutyzować niż u terapeutki, która jakby tyle już zrobiła i sama ma ADHD. Ja mówię: no w sumie to trochę brzmi jak bycie w terapii uzależnień u jakiejś, nie wiem, paniusi, która nigdy w życiu nawet blanta nie miała w ręku, więc no raczej wszyscy chcą do tego terapeuty, który przynajmniej wie, o czym mówi i ma to doświadczenie. Ona mówi: tak, dokładnie to miałam na myśli. I ja na początku tak, żeśmy się śmiały pół żartem, pół serio, ja też o tych uzależnieniach tak trochę no, bardziej sarkastycznym żartem mówiłam, bo wydawało mi się, że w ogóle absurd to jest, co ona do mnie mówi. A potem im bardziej się to wgłębiałam, tym bardziej się okazywało, że faktycznie gdzieś to czuję. I w taki sposób też ten nawet mój Instagram przeformułowałam zupełnie do góry nogami, żeby on był bardziej ADHD-owy.
Tak, on jest bardzo ADHD-owy. A jeszcze chciałam zapytać o twoje główne objawy, bo wiadomo, że są różne objawy. I jakie są twoje największe trudności w kontekście ADHD?
Okej. Skoro u mnie, ja też swego czasu, moja pierwsza terapia była o zaburzeniach lękowych, więc gdzieś to napięcie, bardzo ta ADHD mi wzmacniało ten niepokój. Oczywiście teraz przez to, że lata temu byłam na tej terapii właśnie z tym lękiem, to sobie świetnie z tym radzę, ale to był kiedyś, jak myślę sobie, w tych dziecięcych czasach bardziej chyba objaw nawet ADHD-owy niż lęku samego w sobie, tylko potem gdzieś się to spotęgowało, jakieś inne wydarzenia w życiu to pogłębiły. Więc ten niepokój, skoro też tak mi się zadziało, że jestem perfekcjonistką, straszną, toksyczną perfekcjonistką, ale szkoła artystyczna mocno to wspiera, to ta prokrastynacja lękowa znowu, to znowu ten taki jakaś korelacja do tego lęku. Więc bardzo dużo miałam takich rzeczy, się nie mogłam za nic zabrać, bo bałam się, że właśnie nie umiem, nie jestem w stanie tego wystarczająco w stanie zrobić w ogóle. Po prostu moment, że ja muszę usiąść do tego biurka, gdzie wiem, że tam by mi się wygodniej pracowało, to po prostu... O Jezu, nawet teraz mnie ściska brzuch, bo do tej pory w ogóle pro tip dla wszystkich ADHD-owców, którzy się boją tego momentu, żeby usiąść do tego biurka, żeby się wziąć za tą trudną rzecz, nie siadajcie do biurka. Jakby to jest moja metoda. Jakby i to naprawdę, kurczę, działa. Zostań na kanapie, połóż się do łóżka, jakby okej, to nie jest higiena snu, że robię pracę w łóżku. Jasne, ale dzięki temu robię, czuję się, że jestem w jakiejś bezpiecznej norce i ten obszar tego biurka po prostu nie jest już dla mnie tak zagrażający, tylko po prostu naprawdę w jakimś kłębku, ale jestem w stanie pisać i robić rzeczy, więc bardzo to polecam. A oczywiście to nie jest jakieś toksyczne zachowanie zabezpieczające, bo jeżeli po prostu nie byłabym w stanie być w tym kłębku i musiałabym to robić przy biurku, no to mamy na to inne techniki, które też mi pozwolą to robić przy biurku, ale jeżeli jest naprawdę źle i mogę sobie na to pozwolić, to polecam naprawdę zostać na kanapie pod kocykiem z laptopem na udach. Więc to były bardzo trudne rzeczy, radio w głowie po prostu nieustannie gadające. I takie poczucie, co było dla mnie strasznie trudne przede wszystkim parę lat temu, jak zaczynałam pracę jako terapeutka, gdzie ze względu na specyfikę pracuje się głównie popołudniami, że ja po prostu do tego popołudnia nie byłam w stanie nic zrobić. W sensie moja głowa już była nastawiona na to, że ja mam pacjentkę o 15, jest 8 czy 9 rano, to znaczy ja już nie mogę nic zrobić do tej 15.
Nie ma tej połowy dnia, prawda? Że dzień po prostu musisz jakoś doczekać.
Dokładnie, jakoś muszę przetrwać do tej 15 i wtedy będę żyła, a potem jest jakby, nie wiem, 20-21 i ja się biczuję. To był taki moment dla mnie jakby weryfikowania tego, czy jakby jestem w stanie w tej pracy jednak przetrwać, że w ogóle totalnie mi się to nie podoba, że pół dnia mam w ogóle wywalone, a potem pracuję do nocy, jestem zmęczona i tracę też na tym, tracą na tym moje relacje i tak dalej ze sobą, z innymi. No potem się okazało, że jakby da się to ułożyć i tak dalej, i tak dalej. I znowu dziękuję za to mojej terapeutce. Jakoś sobie to przeformułowałam i nie pracuję już codziennie popołudniami, co też mi bardzo pomogło, ale też, no tak jak teraz jesteśmy, jest 12, jakoś byłam w stanie normalnie funkcjonować, ogarnąć, zrobić swoje rzeczy, więc to było dużym ułatwieniem. I też wyciszenie tego radia, to jest najważniejsze.
Zastanawiam się też, czy to na przykład może być kwestia tego, że robimy coś po raz pierwszy, albo że to są nasze pierwsze tygodnie i miesiące, że może z czasem też naturalnie przychodzi nam większy luz. Bo nawet jak sobie myślę o tych pierwszych odcinkach, to tak samo, jakby nawet jeżeli rozmowa trwała godzinę, to dla mnie ten dzień z odcinkiem był jakby skupiony tylko na tym, że nagrywam odcinek i jest czas do odcinka i odpoczynku po odcinku i tyle. Nie ma więcej tego dnia, więc...
Myślę, że może coś w tym być. U mnie było podobnie, że chyba te pierwsze razy też więcej uwagi, jakiejś troski wokół tego, ale no znam też jakby relacje moich pacjentów czy pacjentek, którzy, nie wiem, mam pacjentkę, która pracuje w hotelu i sprząta i zaczyna zmianę koło 14 i mówi, że do 14 to ona nie ma życia, jakby ona nie jest w stanie nic do tej 14, że ona po prostu jest cały czas w napięciu. Teraz w ramach terapii jakby to się uspokaja i poprawia, ale pracowała w tym trybie przez lata, a ta praca no nie jest dla niej, nie wiem, jakimś spełnieniem troski i tak dalej, tylko bardziej pracą zarobkową. No więc pewnie to też zależy od człowieka, jak zwykle to zależy.
Tak. A powiedz mi właśnie, jak to jest, czym się różni taka terapia skoncentrowana na ADHD w porównaniu do zwykłej psychoterapii?
Ja nie wiem, czy jest w ogóle coś takiego jak zwykła psychoterapia, bo znowu tutaj jest ten aspekt tego krawca, Czyli trzeba ją dostosować do osoby i w tym przypadku ta diagnoza, ta terapia, ten protokół będzie dostosowany do osoby, która ma ADHD. W CBT-cie, czyli w tej poznawczo-behawioralnej terapii, pracujemy bardzo tak evidence-based i mamy protokoły, którymi staramy się kierować. Właściwie to jest, można powiedzieć, że wymóg. Pracujemy na modelu tego zaburzenia, czyli co z czego wynika, pokazujemy to pacjentom, tłumaczymy i tak dalej. No i z mojej perspektywy terapeutki, praca z osobą z ADHD nie różni się niczym, co praca z osobą z zaburzeniami lękowymi na przykład, czy nie wiem, z prokrastynacją samą w sobie na przykład. Więc to po prostu jest kwestia protokołu, ale to pewnie co będzie różniło, to to, że pewnie tam jest mniej... ten core nie jest bardziej skupiony na emocjach i fizjologii, a bardziej na zachowaniu i myślach, tak mi się wydaje. No bo w poznawczym takim modelu terapii CBT jest tak, że mamy myśli, emocje, stany fizjologiczne i zachowania połączone ze sobą, które się jakby wzajemnie napędzają i nie ma, że jedno jest pierwsze, tylko że to jest wszystko ze sobą zależne. No i zazwyczaj z pacjentami nieadechodowymi głównie skupiamy się na tych emocjach i na tych odczuciach fizjologicznych, bo one są te dyskomfortowe najbardziej dla nich. A w moim doświadczeniu z pacjentami adechodowymi te emocje nie są tak dyskomfortowe, może bardziej to, nie wiem, obwinianie się, czy jakieś napięcie, czy stres jest dyskomfortowe, na przykład w paraliżu, gdy bardzo chcę coś robić, ale nie mogę robić z jakiegoś w ogóle enigmatycznego powodu. Co bardziej dla nich jest trudne, to zachowanie. To, że gubię rzeczy, to, że strasznie dużo czasu tracę na szukanie rzeczy, że nie radzę sobie z organizacją i planowaniem i tak dalej, i tak dalej. Więc więcej uwagi skupiamy myślom i zachowaniu niż tym stanom emocjonalno-fizjologicznym, co jest z innymi pacjentami. Ale jeśli chodzi o sam plan, no to z perspektywy psychoterapeutki po prostu dostosowujesz protokół i działamy.
Dobrze, myślę, że to jest takie całkiem... Zrozumiałe, w sensie, że tak też mi się wydaje, że tak to wytłumaczyłaś. Psychoedukacja, bo to jest kolejna po pracy psychoterapeutycznej taka duża rzecz. Aktywnie działasz w social mediach i w ogóle skąd ten pomysł na zaangażowanie się i potrzeba, żeby zaangażować się w psychoedukację i co ci to daje tak personalnie?
Ten Instagram ja sobie już uruchomiłam dużo wcześniej z taką myślą, trochę popychana przez jakieś koleżanki, które działają w jakichś PR-ach, marketingach, w ogóle Vera, wizytówki, to już jest w ogóle przeżytek, reklama, to w ogóle wszystko idzie na Instagramie. No więc jakby okej, włączyłam ten Instagram znowu z jakąś taką trudnością w planowaniu tego kontentu, to w ogóle szło mi jak krew z nosa, miałam bardzo dużo frustracji wobec tego, bo potrafiłam spędzić ileś dni na zrobieniu jakiegoś jednego małego postu, który w ogóle był olany, a nagrałam, nie wiem, hi, it's me i w ogóle to był jakiś szał. Więc pewnie wszystkie osoby, które coś tam robią w socialach, pewnie znają tą trudność. No i tak się gdzieś kręciłam z tym wszystkim. No i potem była ta moja diagnoza ADHD-owa i pamiętam moją pierwszą chyba, jedną z pierwszych rolek na temat ADHD, ponieważ miałam taką myśl, że ja muszę się tym bardzo podzielić ze światem, bo to było moje niesamowite takie odkrycie. Pierwszy raz wtedy wzięłam leki. Ja biorę metylofenidat w opóźnionym CR-kę i
nie. Ale jak często go bierzesz? Właśnie
nie biorę właśnie, nie biorę codziennie, tylko w momencie, kiedy potrzebuję, bo znowu mam dobrze ogarniętą tą behawioralną stronę, więc też tak bardzo nie potrzebuję tego wsparcia. Na przykład w weekendy, jak nie mam pracy, to na pewno nie biorę. Na jakichś wakacjach urlopowych nie biorę, ale jak jest dużo stresu, czy jakieś dużo ogarniania, czy czegoś takiego, czy jakoś dużo pracy takiej naukowej, gdzie potrzebuję bardzo dużo skupienia, no to wtedy pomagam sobie, stymuluję tą głowę. No ale nie ma tak, że jakby nie poradzę sobie bez tego, to też jest mega ważne i po to jest ta psychoterapia, szczególnie teraz, gdy tak trudno jest dostać te leki, szczególnie na rynku polskim, ale tutaj w Szwajcarii też jest trudność. No tak czy siak wzięłam pierwszy raz ten lek i miałam takie wrażenie dosłownie, jak powiedziałam wcześniej o tym radiu, jakby ktoś mi to radio wyciszył. I miałam taką myśl, pamiętam to po prostu, jakby to było 15 minut temu, jak leżałam na kanapie i miałam takie olśnienie, że kurczę, może za każdym razem, jak ja pytałam mojego faceta, o czym on myśli, i on mówił o niczym, po prostu leżę, jakby jest miło, to, że on nie kłamie, nie jest to jakaś, nie wiem, męska ujma jakiejś takiej mojej, nie wiem, jakiejś takiej kompensacji feministycznej. A, to jest pewnie męski problem, że oni nie myślą. Więc jakby byłam przekonana, że to nie jest to, że on jest facetem. To nie jest to, że on kłamie albo nie chce mi powiedzieć, albo nie chce mu się po prostu gadać na ten temat. Tylko, że on naprawdę nie oszukiwał, tylko on naprawdę o niczym nie myślał, bo to było to uczucie, po prostu tak jakby tą gałkę z woli ktoś po prostu przyciszył i tu cisza jest w tej głowie. I dlatego miałam taką potrzebę się z tym podzielić. No i to jakby załapało. I potem właśnie gadając z nim, on jest, jak pewnie to bardzo wybrzmi tutaj w tym odcinku, że on jest dla mnie ogromnym wsparciem zupełnie jako neurotypowa osoba, nie wiedząca nic naprawdę sensownie o psychologii, jakieś tam swoje rzeczy są dla niego potrzebne, no to wie, ale w kontekście takim terapeutycznym absolutnie nie. No i jest takim bardzo dużym wsparciem. Mówi, że Vera, tak się frustrujesz, teraz masz ten hyperfocus, tylko czytasz o tym ADHD, no bo dostałam tę całą bibliografię od tej mojej pani doktor i w ogóle tak się tym ekscytujesz. Czemu nie chcesz tym ludziom o tym mówić? Co do mnie mówisz, te wszystkie odkrycia? Zrób, nie wiem, jeden miesiąc, że będziesz tylko publikować o ADHD i zobaczymy. No i jakby...
Tak zostało.
To był strzał w dziesiątkę, on się teraz śmieje, że jest po prostu ojcem tego sukcesu, ale no, taka jest prawda, że to on jest tą osobą, która daje mi więcej wiary w siebie niż ja sama jej mam i więcej takiego spadochronu, że okej, no jakby spróbujesz ten miesiąc, jak to nie pójdzie, to się nic nie stanie, nie? A może będziesz miała z tego jakiś sukces i bardzo jestem za to wdzięczna i za tą myśl, bo potem bardzo dużo ludzi zaczęło pisać, że o Jezu, jak fajnie, że teraz o tym mówisz, tak, tego potrzebowałam, o, otworzyłaś mi oczy i tak dalej, były też na pewno wiadomości, że a kiedy będzie coś, nie wiem, o depresji znowu, jakby brakuje mi tego, tej typowej psychoedukacji, nie ADHD-owej, no ale no nie da się jakby wszystkich uszczęśliwić. I wydaje mi się, wtedy szukałam też różnych takich polskojęzycznych profili ADHD-owych, ale też angielsko, jest ich znacznie więcej oczywiście, ale też dalej nie wcale tak dużo w porównaniu z tym, ile jest ogólnie psychoedukacyjnych. I naprawdę było mało, w sensie w porównaniu z, nawet na tym polskim ogródku, ile jest psychoedukacyjnych w ogóle do samych skierowanych tylko na ADHD, no to jest naprawdę cząstka, więc super są takie rzeczy jak na przykład twój podcast, że
dziękuję.
Coraz więcej osób chce to zgłębiać i wychodzić z tym do ludzi, że stwierdziłam, okej, może faktycznie to jest potrzeba, ja się tym ekscytuję i teraz dużo o tym czytam, dużo wiem, to też jest fajnie, że jakby mam dwie pieczenie na jednym ogniu, bo nie tylko uczę się dla siebie i dla moich pacjentów, ale też mogę się tym dzielić tutaj, nie muszę jakby robić dodatkowego researchu tylko do Instagrama, tylko od razu będę dzielić się tym, co się dzieje jakby naukowo dla mnie na co dzień.
Tak, to jakoś zostałam przy tym twoim chłopaku, który właśnie powiedział, bo wcześniej mówiłaś o perfekcjonizmie i sobie tak to połączyłam z chłopakiem, który mówił, że spróbuj miesiąc, najwyżej ci nie wyjdzie i myślę, że to jest bardzo, że takie relacje są bardzo potrzebne osobom, które właśnie mają gdzieś ten perfekcjonizm taki mocny, że my chcemy jak najlepiej i żeby było idealnie, więc taka osoba, która przyjdzie i powie, przecież no możesz spróbować i świat się nie zawali.
Absolutnie, pewnie mój mały gdzieś tam by się zawalił, nie? Jakby, że oj, znowu mi nie wyszło. Pewnie to by były negatywne, automatyczne myśli, które bym sobie zaraz ułożyła w głowie, no bo ja też jestem tylko człowiekiem, a nie jakąś, nie wiem, kosmicką psychoterapeutką i też jakieś trudne rzeczy czasami są w mojej głowie, które bym sobie wyregulowała, ale ten, tak jak powiedziałam, ten spadochron w tym, że jakby on jest, nie, jako ten filar, że jakby mogę się z nim tym dzielić, mówić, czy to idzie, czy to nie idzie, że też sam pyta, że się jakby interesuje i że jak to nie wyjdzie, to trudno, to jakby... No nic to w twojej definicji nie zmieni, to pomimo, że to się wydaje z tej racjonalnej głowy oczywiste i pewne, to ta emocjonalna nie zawsze wierzy w takie rzeczy i wtedy potrzeba takiej osoby, która to powie. I to ciekawe, bo jak ja na niego patrzę z boku, on pewnie by powiedział, że to nie jest prawda, ale jak ja na niego patrzę z boku, to myślę, że on też jest perfekcjonistą i być może to jest tak, że zawsze łatwiej jest tym osobom, które są dla nas ważne, być tym wsparciem i to powiedzieć niż dla siebie, bo pewnie mam nadzieję, że on to tak odczuwa, bo gdzieś się staram dla niego też być tym wsparciem mówiącym zobacz, sprawdzisz, nie, jakby nic się nie stanie, mimo że samej mi sprawdzać jest trudno w tej obawie.
Ale innym czasami jest faktycznie łatwiej doradzić tak, niż później wdrażać w swoje życie. A powiedz mi, jakie masz strategie radzenia sobie, jak jesteś przebodźcowana? Albo już taka przemęczona, że właśnie było za dużo pracy, za dużo, nie wiem, relacji, innych rzeczy. Jak odpoczywasz albo jak się właśnie tak uspokajasz?
To bardzo zależy od rodzaju tego przebodźcowania, no bo czasami dla mnie to, czego ja pragnę, to jest właśnie ilość tych bodźców. I wtedy jakby pluskam się w szczęściu tych bodźców i nie potrzebuję jakby tego usunąć, ale jeżeli jest tego naprawdę, naprawdę za dużo, no to bardzo jakby w zależności od tego, czego w danym momencie potrzebuję, bo czasami ta potrzeba jest taka, żeby po prostu, nie wiem, dać sobie prawo do tego, że nie robię więcej, że okej, zaplanowałam sobie na dzisiaj, że jeszcze zrobię to i to, ale nie zrobię. Jakby znowu świat się nie zawali, wrócę do tego jutro albo w ogóle pojutrze, znajdę na to inny moment w grafiku, że wtedy to zrobię, żeby się nie obwiniać, że to jest w jakiś sposób zaopiekowane, bo to jest zaplanowane na inny moment. To jest jedna rzecz. Czasami to jest po prostu ta potrzeba, jeżeli na przykład przebodźcowana jestem, bo już dużo zrobiłam i udało mi się zrobić całą tą to-do list, bo zaplanowałam w miarę racjonalnie, ile jestem w stanie zrobić i zrobiłam tyle, ile byłam w stanie zrobić, ale znowu no, jest, potrzebuję, no to wtedy zastanawiam się, jakiego rodzaju odpoczynku naprawdę w tym momencie potrzebuję i czasem to będzie odpoczynek polegający na tym, że sobie, nie wiem, wezmę książkę i będę czytać, ale może czasami po prostu jakby skupienie na literach i dalej na czytaniu jest to za duży wysiłek, więc pomimo, że lubię to robić, to nie jest to w żaden sposób żaden odpoczynek w tamtej chwili. Może potrzebuję obejrzeć, nie wiem, jakąś głupotę, nie wiem, And Just Like That może muszę obejrzeć, albo pomimo, że bardzo mi nie siadł ta kontynuacja jakoś tego Seksu w Wielkim Mieście zupełnie, ale z jakiegoś sentymentu pewnie oglądam i może to jest ten content, który jest mi potrzebny, albo nie wiem, teraz mamy fazę, oglądamy dla takiego po prostu chillu przy jakimś posiłku młodego Sheldona, więc może to jest content, który jest mi potrzebny, czyli w ogóle żadne trudności i pomimo, że nie wiem, no właśnie mój facet chciałby, żebyśmy obejrzeli jakiś bardziej ambitny film, to po prostu po ilości pracy i trudnościach z pacjentami jakby no way. I że ja mogę powiedzieć, że no way i że nie czyta się tylko Fausta, tylko właśnie nie wiem, można poczytać jakąś, nie wiem, gazetkę dla relaksu. No a czasami to będzie to, że będę potrzebowała wyjść, pospacerować bez słuchawek, tylko po prostu posłuchać dworu. To też jest fajne, że jakby z defaultu wkładam te słuchawki do uszu, a czasami sobie myślę, nie, halo, jakby wcale ich nie chcę, wcale ich nie potrzebuję. Ale zazwyczaj ten mój odpoczynek, to chcę chyba powiedzieć, staram się zrobić tak, żeby był odpoczynkiem. Może po prostu położę się na macie, nie będę, nie wiem, nic specjalnego robić, albo tak się lekko, delikatnie porozciągam, a nie od razu zrobię jakieś asztangi. Może nie będzie to medytacja prowadzona, bo nie będę chciała słuchać czegoś głosu, ale po prostu tylko i wyłącznie pooddycham, a już to, że będę miała tą matę, będzie mnie jakoś zakorzeniało w tym, że to jest to ćwiczenie na tu i teraz. To będzie bardzo zależne od tego, czego potrzebuję i to słuchanie siebie jest niezwykle ważne. No ale na pewno bardzo rzadko staram się traktować sen jako odpoczynek, bo wydaje mi się, że to jest bardzo często mylnie łączone. Ja myślę o śnie, może błędnie, ale tak myślę, że to jest trochę fizjologia, że to jest potrzeba taka jak to, że muszę zrobić siku. I to nie jest dla mnie odpoczynek, to nie jest dla mnie relaks, to jest dla mnie po prostu fizjologiczna potrzeba regeneracji organizmu, tak jak jedzenie. I jak po prostu jestem przebodźcowana i naprawdę jestem śpiąca, no to wtedy nie wiem, no, nie wkładam zapałek i nie próbuję się na siłę po prostu tam przemęczyć, absolutnie nie, ale to nie jest tak, że jakby idę spać, żeby odpocząć, bo jakby budzę się i jakby no nie było tego mojego czasu, nie było tego relaksu, więc staram się spać w miarę regularnych godzinach, to się czasami przesuwa, jasne, ale jak jest spanko, to jest spanko, a jak jest odpoczynek, to jest odpoczynek. Może dla mnie odpoczynkiem wtedy będzie na przykład, nie wiem, planowanie kolejnej podróży i wtedy będę super szczęśliwa po prostu i absolutnie będzie to obciążające dla mojej głowy, ale będę mieć radość. Jakby pytanie, co jest wtedy tym, gdzie jest ten goal, tak? Czy chodzi o radochę, czy chodzi o regenerację, czy chodzi o to, żeby po prostu się odmurzyć? To też jest w porządku.
Dlaczego potrzebujemy w ogóle tego odpoczynku? A jak już byłaś przy podróżach, to do tej pory zmieniałaś często miejsce zamieszkania. Tak jak mówiłaś, w trakcie studiów wyjeżdżałaś na różne wymiany i staże zagraniczne. I powiedz mi, czy w ogóle wyobrażasz sobie siebie w jednym miejscu, tak na dłuższą metę? Czy to jest taka jakaś nieodłączna część ciebie, że zmieniasz to miejsce?
To jest najtrudniejsze pytanie, nawet prywatnie, jak jesteś nasi... mówię nasi, no bo moje życie od 10 lat jest z tym człowiekiem i razem jeździmy. Gdziekolwiek nie byłam, to on był ze mną w tych innych krajach. Pytają się... Myślę sobie, że też nasi znajomi, jakieś tam moje besties, no to myślą o mnie. mnie i o nim, ale, a nie o nas, ale nasi wspólni znajomi raczej myślą o nas i zawsze pytają, no czy gdzie będziecie mieszkać na stałe, jakby, gdzie jest to miejsce na stałe? Ja się gdzieś boję bardzo tego słowa na stałe, na zawsze, to już jest w ogóle Jezus, strasznie trudne słowo, jakieś zdanie, hasło, ale... Myślę sobie, że druga część mnie bardzo potrzebuje gdzieś takiego momentu. I teraz sobie bardzo cenię tą Szwajcarię, gdzie jest ten spokój. Wydaje mi się, że to nie jest miejsce docelowe, ale na jakiś czas na pewno. Dlatego też zdecydowałam się przenieść tutaj gabinet stacjonarny i w ogóle przyjmować też tu stacjonarnie. Z tego powodu, że właśnie trochę czuję, że się teraz tutaj zakorzeniamy, ale nie wiem ile to będzie, na ile będą, jak mocne, jak długie będą te korzenie, na pewno nie w perspektywie, nie wiem, miesiąca, dwóch, bo wtedy zakładanie stacjonarnego gabinetu nie miałoby najmniejszego sensu, ale... Ale no właśnie, ja mam dopiero jeszcze nie całe te 27 lat, za pół roku dopiero te 27, więc jeszcze nie muszę myśleć na stałe i daję sobie prawo jeszcze poszukać. I podziwiam bardzo ludzi, którzy na przykład, nie wiem, ludzie tak robią, nie? Przeprowadzają się nagle do Australii. Ja mówię, Jesus, byłaś tam kiedyś, nie? Jakby...
Nie.
Wiesz, czym się to je, jakby, że decydujesz się przenieść tam całe życie i ja rozumiem, że jeżeli to jest jakby tymczasowe i jakaś szansa, to jest potrzebne, żeby po prostu tam pojechać, spróbować, ale niektórzy to robią po prostu tak, się przenoszą z dnia na dzień, z myślą, że jakby od teraz będziemy mieszkać tam i kropka. I jakby i dzieci tam będą chodzić do jakichś przedszkoli i w ogóle, no straszne, w sensie podziwiam bardzo. Myślę, że ja potrzebuję jeszcze trochę pojeździć, posprawdzać, poczuć, czy to jest moje miejsce, w którym chciałabym założyć to gniazdo i jak to poczuję, to po prostu będę wiedziała. To też jest jakby niekończący się temat w mojej relacji na temat tego, czy to jest tu, czy może to jeszcze nie jest tu, czego by się potrzebowało. No ta otwartość na siebie, myślę, i na to, czego się potrzebuje, nie tylko w perspektywie odpoczynku, ale właśnie też takiego w ogóle ogarniania swojej rzeczywistości jest niezwykle ważna. Jest trudne, trzeba dzielić tą rzeczywistość z kimś, prawda? Kto jest inny, a zazwyczaj ta druga osoba jest inna, a mój partner jest 100% inny, to czasami to jest frustrujące, ale ma to swoje absolutne plusy, bo ja jako typowa osoba ADHD, jeszcze mocno ekstrawertyczna, myślę mówiąc, to znaczy rozmawiam, gadam i wtedy w ogóle dochodzę do jakichś wniosków w tej głowie. Jak my o tym mówimy, to ja wtedy też się zaskakuję, że tak naprawdę myślę o tym inaczej i wcześniej nie miałam świadomości, że w ogóle tak widzę.
Że odkrywasz to w rozmowie, prawda?
Dokładnie. I fajnie, że tak naprawdę różnimy się w tym, bo dzięki temu ja też mogę zobaczyć tą inną stronę i zobaczyć, co ona mi robi. Nie tylko jakby w tej relacji mojej partnerskiej, ale też jak tam rozmawiam na przykład z moimi przyjaciółkami, które na przykład myślą o tym, żeby, nie wiem, planować już macierzyństwo, zajmować się dziećmi, a są, nie wiem, w podobnym wieku do mnie, co w tym momencie dla mnie jest absolutnie niemożliwe, to w jakiejś mojej przestrzeni głowy dla nich to jest w ogóle silna potrzeba i możemy się w tym nie zgadzać, ale to, że się nie zgadzamy, tak naprawdę jest bardzo dużym kontekstem do rozmowy i też sprawdzenia siebie razem i pojedynczo, więc jestem wdzięczna za te relacje i myślę sobie, że odnosząc to do kontekstu terapeutycznego, to jest to, na czym bazuje tak naprawdę cała ta siła relacji terapeutycznej, że właśnie rozmawiając z tym terapeutą, który mówi nie zawsze to, co chcemy usłyszeć, a nawet często nie to, co chcemy usłyszeć, trzymając się tej racjonalnej strony, no jakby konfrontuje nas z tym, jak my o tym myślimy, jak my to czujemy i możemy sobie sprawdzać i szukać w nas tych odpowiedzi, które potem będą wypowiedziane i takie utrwalone.
Dziękuję za tą odpowiedź. I mit. Na koniec poproszę cię o obalenie jakiegoś mitu związanego z ADHD, który gdzieś ostatnio chodzi ci po głowie albo który uważasz, że warto, żeby wybrzmiał.
Okej. Dzisiaj zresztą dodałam taki post. Ja nie wiem, czy to jest mit, ale właśnie myśląc o tym dużo sobie robiłam research i doszłam do takiego zdania, że ADHD to właściwie nie jest trudność w utrzymaniu koncentracji uwagi, a właściwie przeładowanie tej uwagi. I z medycznego punktu widzenia, no to absolutnie mówimy o trudnościach, ale w takim subiektywnym postrzeganiu myślę, że to przeładowanie to jest clue. No bo To nie jest tak, że osoba z ADHD nie może się skoncentrować, bo my się możemy skoncentrować. Nawet czasami aż za bardzo się koncentrujemy, jak coś jest super. Mm-hmm. Tylko problem jest w tym, że ta uwaga nam bardzo łatwo przeskakuje. To tak jak ludzie mówią, że mam podzielność uwagi, coś takiego w ogóle nie istnieje, mm-hmm. to jest mit, że jest podzielność uwagi, tylko ta uwaga po prostu bardzo szybko przeskakuje. A jak ktoś nie wierzy, że to jest mit, to trzeba sobie zwrócić na siebie uwagę, jak się ogląda jakieś, nie wiem, kanały streamingowe i skroluje Instagrama i czy faktycznie się usłyszało wszystko, co tam na tym telewizorze było wyświetlone. Niemożliwe. Ale w miarę jesteśmy w stanie jakby nadążać nad tym programem, który tam leci, więc to jest perspektywa tego przyłączania uwagi. I w ADHD, w mojej opinii i w tym, co właśnie czytałam, jest to, że tego przyłączania jest zbyt dużo, stąd to przeładowanie. Czyli no tutaj niby coś robi, a tutaj ptaszek śpiewa, a tutaj, nie wiem, sąsiadka odkurza, a tutaj zaczynają ścinać trawę na dworze, przyjeżdża samochód, a mi mamy, dobra, piszę dalej, zadzwonił telefon, piszę dalej, a właśnie miałam zamówić sobie obiad, dobra, nie wiem, co będę jadła, piszę dalej. Jakby i tak głowa cały czas tak przeskakuje i to nie jest ta perspektywa, że ja się nie mogę skupić, bo skupiam się, tylko skupiam się na zbyt wielu rzeczach w tym samym czasie tak naprawdę i ta uwaga cały czas przeskakuje, zamiast się skupić na tej jednej poważnej rzeczy. Oczywiście to przeskakiwanie to jest kwintesencja tej trudności, tylko to, co chciałabym, żeby zostało, to to, że właśnie nie chodzi tu wcale o to, że to jest jakaś niemoc w koncentracji uwagi, a właśnie zbyt duży obszar tej uwagi, taka duża uważność, którą rozlewamy na zbyt wiele bodźców, a nie na ten właściwy, który jest potrzebny. I przez to też trudno jest jakby, nie wiem, robić selekcję, co jest ważne, a co nie jest ważne.
Więc tak. I też wziąć się za rzeczy pewnie, nie? Tak. Dokładnie. Właśnie, koniec końców. A później bierze się w nas w lęk, bo obmyśliliśmy już wszystkie te rzeczy dookoła.
Dokładnie.
Ale mało tak naprawdę jest zrobione. I dzień się kończy, mijają kolejne godziny. No trudne.
Dokładnie. Myślę, tak. Myślę, że jest bardzo dużo trudne. Myślenia o robieniu w ADHD. Dużo więcej myślenia o robieniu niż robienia samego w sobie. Ale no właśnie tak sobie z tym chciałam, żeby zostać, bo jednak myślimy bardzo dużo o ADHD, o tym, że no właśnie trudno jest, nie można się skoncentrować i tak dalej. A trudność właśnie nie polega na tym, że nie można się skoncentrować, tylko właśnie, że trudno jest zrobić selekcję tej koncentracji uwagi na to, co jest w tym momencie faktycznie ważne, a nie to, co dociera do nas zewcząt i co cały czas próbujemy robić. I świetny kontrast pokazują osoby neurotypowe, które jak się są na czymś skupione, to nawet jak się do nich mówi, to one cię nie słuchają, nie? Może burkną, bo dochodzą do nich dźwięki, ale w ogóle nie dochodzi do nich to, co mówisz, a osoba z ADHD świetnie będzie wiedziała, co do nich mówisz.
Chyba, że jest akurat w hiperfokusie i faktycznie wtedy to jeszcze bardziej się nie usłyszy niż...
To dowodzi znowu, że potrafimy się skoncentrować. Możemy, tylko trzeba się pewnie otaczać takimi rzeczami, które będą wspierały bardziej tą koncentrację uwagi. I to może być wszystko, nie tylko jakby nasze otoczenie, ale też praca, którą wykonujemy. No i naprawdę nie trzeba robić tego, co wydaje się, że się powinno, można sobie to jakoś dostosować. A jak ktoś myśli, że psychologia jest super i ma ADHD, to ja zapraszam. Naprawdę bardzo dużo jest potrzeba rąk na pokładzie, wciąż za mało specjalistów, więc praca czeka. Są też takie badanka, które mówią o tym, że wśród psychologów jest bardzo dużo ludzi z ADHD. No pewnie to się ma jakiś sens, no bo jednak to jest dużo różnych bodźców, zmienna praca, nieregularne godziny, więc można się w tym fajnie odnaleźć, więc polecam i zapraszam w imieniu swoich innych psychologów czy psychoterapeutów.
Tak, ja też zapraszam na twój profil na Instagramie, jak być ego-friendly.
Dzięki.
Myślę, że znajdziecie tam dużo ciekawych treści, a ja ze swojej strony dziękuję tobie, Weronika, i wszystkim, którzy zostali z nami do końca.
Dzięki, piękne.
Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony bajkofitu.pl/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.